Radio Kaszebę.
W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę.
Upływający rok był przełomowy dla Wojsk Obrony Terytorialnej, szczególnie dla 7 Pomorskiej Brygady, która zmierzyła się z wieloma wyzwaniami, takimi jak Operacja Feniks czy działania na granicy z Białorusią. Porozmawiamy o tych osiągnięciach codziennej pracy żołnierzy WOT oraz planach na przyszłość. Dziś naszym gościem jest Piotr Langenfeld, rzecznik pomorskich terytorialsów. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, kłaniamy się, panie Piotrze. Bardzo dziękujemy, że wśród tego czasu, no takiego powiedzmy przedświątecznego, przedwigilijnego, znalazł chociaż pan dla nas 10 minut i chce poopowiadać o tym, jak to, jak minął ten rok właśnie wam, terytorialsom, ale...
Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to pytamy dziś naszych słuchaczy już od godziny 6, w związku z tym, że jest dzisiaj Wigilia. Pytamy o te danie wigilijne, takie ulubione, ukochane, upragnione, na które czeka się przez cały rok, którego się nie spożywa w dni powszednie. Nie? Tylko właśnie w Wigilię. Na co czeka? Na jakie danie czeka rzecznik pomorskich terytorialsów Piotr Langenfeld?
No, niech to będą pulpety z dorsza, które robiła moja babcia i teraz przyjęliśmy tą tradycję. Robimy ją to danie robimy od lat. Takie dość niespotykane.
No właśnie, nie pojawiło się
pulpety
to.
Pulpety z dorsza z duszoną cebulą.
A te pulpety dorsza za czasów babci, to z jakiego regionu Polski?
Z Wielkopolski.
A, no i wszystko jasne. Mm-hmm. Wszystko jasne.
Pięknie.
Pulpety z dorsza. Dobre.
Tego jeszcze
dobre.
Nie było.
Tego jeszcze nie grali.
W propozycjach, także no jest pan oryginalny, można powiedzieć.
Babcia przekazała to na młodsze pokolenie.
Tak, ale fajnie, że te tak tradycje jest. Się dalej kultywuje.
A pan Piotr coś w kuchni?
To właśnie smaki, które je się właśnie zna się tylko raz w roku, na które się czeka.
I one tak inaczej smakują. Tak. A pan Piotr coś w kuchni tam
w wakacje w sierpniu by na przykład takie pulpety z dorsza zjadł?
Nie,
to by nie smakowało.
Karp w sierpniu nie wchodził.
No dokładnie.
W ogóle. Panie Piotrze, a pan coś w kuchni tam lepił? Coś tam pomagał? Jak to wygląda? Czy tak bokiem bardziej?
No właśnie, zaraz będę piekł łopatkę na jutro, także coś tam w kuchni pomagam.
To plus dwie osoby proszę doliczyć na łopatkę.
Proszamy się.
Panie Piotrze, rzecznik prasowy, przypominamy, rzecznik prasowy pomorskich terytorialsów. Jak można by ocenić miniony rok pod wpływem zaangażowania i pracy pomorskich terytorialsów? Bo trochę tej pracy było.
No przed wejściem na antenę leciała piosenka Super Trooper, jak mi się to skojarzyło z naszymi terytorialcami, bo rok, koniec roku to czas podsumowań i o ile się relacjonuje różne wydarzenia na bieżąco, nie widać skali przedsięwzięć, jakie 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej przeprowadziła. Jak wczoraj pisałem tekst o podsumowaniu roku, muszę stwierdzić, że ogrom zadań był imponujący, bo to były wszelakie szkolenia taktyczne, współpraca z samorządami, współpraca ze szkołami, ale przede wszystkim na całym rokiem cieniem położyła się Operacja Feniks i pomoc na terenach popowodziowych, która była to największą operacją nie tylko dla 7 PBOT, ale też dla całego WOT-u. Operacją logistyczną, przerzutem ludzi, sprzętu na drugi kraniec kraju. No i też było to jedno wielkie ćwiczenie, z którym WOT jeszcze nie miał do czynienia.
No właśnie, mówi pan, że ta operacja Feniks była największym przedsięwzięciem dla WOT. A jakie były największe wyzwania logistyczne podczas działań na południu Polski właśnie po powodzi? Jak wyglądało zaangażowanie tej 7 Pomorskiej Brygady w tej akcji?
Brygady WOT zostały stworzone po to, by wspierać lokalne społeczności, tym przede wszystkim. Tymczasem praktycznie wszystkie brygady w kraju musiały być przebazowane, przerzucone nie całością sił oczywiście, wydzielonymi komponentami na przeciwległy kraniec Polski. Tak żołnierze z nadmorza musieli trafić w Opolskie, na Dolny Śląsk, ale też do zachodniopomorskiego. Jest to formacja ochotnicza, gdzie żołnierze zgłaszają się na odbywanie szkoleń parę razy w miesiącu, poligony raz w roku. Tymczasem trzeba było znaleźć i powołać taką ilość osób, by wypełnić postawione zadania przy odbudowie chociażby Stronia Śląskiego. Więc było to wielkie zadanie organizacyjne, chociażby dla sztabu brygady. Ciągnęły się niezliczone odprawy z dowództwem, poszukiwanie sprzętu, ludzi, rotacja tych ludzi, zapewnianie aprowizacji, wyżywienia. To mówię, to było wielkie doświadczenie, można powiedzieć, no, szkoleniowo-ćwiczebne, którego WOT jeszcze nie przechodził. Jeśli chodzi o liczby, ilu naszych żołnierzy udało się na południe, no to podsumowując, od końca września w operacji Feniks, czy wcześniej w budowie terenów pobołociowych, zaraz po tym, jak przeszła fala powodziowa, wziął udział prawie 500 naszych żołnierzy. Kilkanaście pojazdów, sprzęt specjalistyczny jak agregaty, maszty oświetleniowe, koparko-ładowarki. Dziś działania na południu Polski przejęły wojska operacyjne, głównie saperzy, wojska drogowo-mostowe, które przywracają infrastrukturę. Natomiast 7. Pomorska Brygada cały czas wydziela środki, tak jak wspomniana koparko-ładowarka czy maszty oświetleniowe, które wspomagają wojska operacyjne w odbudowie.
Zdaliście egzamin, panie Piotrze?
Tak, w ogólnym rozrachunku zdaliśmy egzamin. Odkąd pracuję w 7. Pomorskiej Brygadzie, jestem pod wrażeniem zaangażowania i pasji tych ochotników, którzy przychodzą do WOT-u. Sam znam ludzi, którzy kilkakrotnie zgłaszali się na powrót, na powódź, jak to się mówi, czyli po to, żeby pomagać poszkodowanym tam na miejscu, bo ogrom zniszczeń był straszny. I pierwsze grupy, które dojechały na miejsce, porównywały to zobaczyły po prostu z działaniami wojennymi. To były zniszczone ulice, całe kwartały zniszczonych domów. Jeśli domy nie były zniszczone, były zalane mułem i błotem, który trzeba było po prostu ręcznie wygrzebać. No i proszę sobie wyobrazić, że pierwsi żołnierze z brygady ruszali na południe, kończąc poligon w Ustce. Czyli jesteśmy ochotnikami, którzy wiedzą, że będziemy służyć, powiedzmy, raz w miesiącu, parę razy w miesiącu plus jeden poligon w roku. Tymczasem nie ma nas w domu, porzucamy wszystkie swoje sprawy, jadąc na poligon i tam ćwicząc się 2 tygodnie, po czym przychodzi polecenie wyjazdu do akcji przeciwpowodziowej. I ci ludzie jechali na południe, po czym wracali, porządkowali swoje sprawy osobiste, zawodowe i zgłaszali się jeszcze raz, żeby wrócić i pomagać. I mamy wiele dowodów na to, że w niektórych miejscowościach zrobili naprawdę kawał świetnej roboty. Do brygady przychodzą listy podziękowania od całych dzielnic, całych ulic, gdzie wpisują się mieszkańcy wdzięczni żołnierzom 7 pobot, którzy pomagali im wracać po prostu do normalności.
Wielki szacunek i wielkie gratulacje dla was przede wszystkim za to, że tak jak pan mówi, zdaliście ten naprawdę ciężki egzamin, bo to były ćwiczenia, można by powiedzieć, ale też i egzamin dojrzałości.
Równolegle z operacją Feniks brygada działała też na granicy z Białorusią. Jak udało się połączyć te dwa tak wymagające zadania?
No właśnie, to było wielkie wyzwanie. Nikt nie zwalniał ani naszej brygady, ani innych brygad z osłony granic białoruskiej. I tak jak sobie przypominam, sztab brygady konsultował się co rusz z dowództwem WOT-u. Takich odpraw było kilka razy dziennie. Dowódca, komandor Laskowski siedział w brygadzie po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Naprawdę wymagało to wielkiej ekwilibrystyki, by wynajdywać ludzi, dzielić te wszystkie siły i po prostu rozdzielać się na dwa kierunki działań. Więc z mojej strony też wielki szacun dla sztabu, który podołał temu zadaniu.
Sprawdziliście się też w operacji, tak jak pan mówi, Feniks na granicy z Białorusią, ale tu wielkie słowa uznania i pochwały za to, co zrobiliście w Górach Stołowych.
To prawda, nasi żołnierze, to też jeden z elementów działalności brygady. Brygada nie śpi, brygada działa, szkoli się, ćwiczy, jest pełna zapału inicjatywy swoich żołnierzy, wszystkich 3 batalionów, wszystkich kompanii samodzielnych. Żołnierze przychodzą po to, żeby się szkolić i doskonalić, więc grupa naszych żołnierzy szykowała się do zawodów Recon Clash w Bieszczadach. Przypomnę, w zeszłym roku zdobyli tam drugie miejsce, to bardzo wymagające zawody. Prawie że dla wojsk specjalnych, z bytowaniem w górach, poruszaniem się po gęstym lesie. No i grupa naszych żołnierzy ze Słupska znalazła podczas ćwiczeń, podczas wędrówki przez las grupę harcerek, które praktycznie były odwodnione, źle przygotowane przez swoje opiekunki do wyjścia w góry. No i nasi żołnierze pomogli im zejść na szlak, nakarmili, dali wody i kto wie, być może uratowali im po prostu życie.
A ja chciałam jeszcze zapytać o obszary szkoleniowe, w których brygada zrobiła największe postępy. Chodzi mi na przykład o takie działania z użyciem dronów, czy też w taktyce walki. Gdzie najlepiej?
No właśnie drony i wszystkie nowoczesne metody walki są bardzo istotne we współczesnym Wojsku Polskim. Jesteśmy formacją, powiedzmy, ochotniczą, która przygotowana jest w pierwszej kolejności na razie do działania w warunkach pokoju. Natomiast trzeba być przygotowanym na wszystkie ewentualności. Tak, szkolimy się z zastosowania i użycia dronów, zarówno rozpoznawczych, jak i też bojowych, bo jak pokazuje sytuacja na Ukrainie, drony stają się dzisiaj jednym z głównych oręży w walce z nowoczesnym przeciwnikiem, z lepiej uzbrojonym przeciwnikiem. Jest to oręż tani, stosunkowo prosty w obsłudze, ale wyszkolenie dobrego operatora drona zajmuje dużo czasu. Potrzebny jest do tego specjalistyczny sprzęt i nasi żołnierze też szkolą się w tym kierunku. Nie tak dawno, bo jakieś 2-3 tygodnie temu w Tczewie Malborski Batalion przeprowadził bardzo ciekawe ćwiczenia walki w okopach. To też jest dość, można było powiedzieć, archaiczna metoda, kojarząca się wielu z I wojną światową i z długimi liniami okopów. Tymczasem linie okopów wróciły na Ukrainie jako podstawa pozycji umocnionych i wszystkie armie świata, od amerykańskich, brytyjskich, francuskich i także WOT, muszą nauczyć się walczyć w okopach, bo zdobywanie, oczyszczanie takich pozycji umocnionych jest dzisiaj bardzo istotne, a po prostu w dobie wojen asymetrycznych, czyli mówiąc prościej, misji zagranicznych gdzieś w górach ze słabszym przeciwnikiem, wiele armii straciło zdolność prowadzenia działań w takich warunkach.
Panie Piotrze, bo niejednokrotnie pan powtarza, to są ochotnicy i jeszcze raz ochotnicy. 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej przeprowadziła w tym roku 5 przysiąg wojskowych. Skąd w ogóle ta siła przyciągania do służby i jakie stawia ona wyzwania? To już tak na koniec i za chwilę o planach porozmawiamy.
To jest właśnie bardzo ciekawe i pamiętam przysięgę z końca września w Słupsku, która odbyła się w Słupsku. W momencie tego szczytu działań operacji Feniks, tego znoju, tej ciężkiej pracy odgruzowywania, a mimo to do brygady ciągnęli ludzie, którzy chcieli służyć i chcą służyć w WOT-ie, bo to, co zrobiliśmy w Feniksie, to, co robimy na granicy, nie odstrasza właśnie ludzi, tylko pokazuje im drogę i wskazuje na to, że jeśli chcą, mogą coś robić i dla swojej społeczności, jak pokazała operacja Feniks, również dla obywateli na przeciwległym krańcu Polski.
To już tak na zakończenie. Plany 7. Pomorskiej Brygady na rok 2025. Przewidujecie kolejne intensywne operacje?
I czy w każdej chwili można się do was zgłosić? Będąc ochotnikiem?
Tak jest, zapraszamy do naszych rekruterów lub do Wojskowych Centrum Rekrutacji. Cóż, szkolimy się na bieżąco. Plany szkoleniowe są duże pod różnymi względami. Miejmy nadzieję, że coś takiego jak powódź czy inna straszna klęska się nie zdarzy. I po prostu byśmy nie musieli mierzyć się z nieszczęściem ludzkim. Jednak jesteśmy na to przygotowani i gotowi nieść pomoc, jeśli będzie potrzeba w każdym zakątku kraju.
Intensywne operacje, ćwiczenia zaplanowane.
Tak, już plan jest gotowy. Także brygada intensywnie będzie się szkoliła tak samo jak w tym roku.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za to, że poświęcił nam pan te 10-15 minut na rozmowę w wirze oczywiście tych przygotowań świątecznych. Piotr Lagenfeld, rzecznik pomorskich terytorialsów. Wszystkiego dobrego.
Zdrowy,
składamy. Tak, właśnie na pana ręce. Proszę przekazać chłopakom i paniom w mundurze, w tych mundurach, zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwych. Generalnie spokoju, dużo i zdrowia dla was.
O właśnie, to jest najważniejsze.
Spokój. Spokój i zdrowie.
Tak jest.
Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Jesme dlywaj.